Niezależnie od tego, co wydarzy się na Ukrainie, musimy zwiększyć nasze zdolności obronne. Tak po szczycie w Brukseli mówił prezydent Francji. Wstrzymane loty z lotnisk na Florydzie to efekt wybuchu rakiety firmy SpaceX. W Faktach zachęcimy Was również do zrobienia przeglądu roweru po zimie. To inwestycja w bezpieczeństwo. Europejscy liderzy podczas szczytu w Brukseli osiągnęli porozumienie w kwestii podniesienia wydatków na obronność. Decyzja została poparta przez wszystkich 27 przywódców, w tym Węgry. Emmanuel Macron po czwartkowym spotkaniu stwierdził, że podjęte decyzje świadczą o strategicznym przebudzeniu Europy. Biorąc pod uwagę zagrożenie i niezależnie od tego, co wydarzy się na Ukrainie, musimy zwiększyć nasze zdolności obronne i musimy zbudować autonomiczne zdolności obronne dla Europejczyków w ciągu najbliższych kilku lat. Z zadowoleniem przyjmuję podjęte decyzje, ale także bardzo szerokie porozumienie, które wyłoniło się z naszych dyskusji. Moim zdaniem świadczy to o wielkiej przenikliwości Europejczyków oraz głębokim strategicznym przebudzeniu, mówił prezydent Francji. Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX uległ awarii i wybuch w powietrzu podczas swojego 8. lotu próbnego. Doszło do tego około 8 minut po starcie z Teksasu. Awaria nastąpiła na wysokości około 145 km nad ziemią. W związku z opadającymi nad Morzem Karaibskim szczątkami rakiety, loty z lotnisk na Florydzie zostały wstrzymane. Był to 8. próbny lot rakiety, jak podała SpaceX. Po zakończeniu dochodzenia w sprawie utraty Starshipa, we wczesnej fazie 7. lotu wprowadzono kilka zmian sprzętowych i operacyjnych w celu zwiększenia niezawodności rakiety. Teraz w Faktach Wielkopolska i ważny apel związany z gaszeniem pożaru składowiska odpadów w miejscowości Przysieka Polska w powiecie kościańskim. Do mieszkańców tego rejonu został wysłany alert RCB o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do miejsca pożaru w promieniu 500 metrów. Jak informowaliśmy w Faktach, zapaliły się tam 2 hałdy częściowo przetworzonych odpadów. Pracownicy firmy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem straży. Nie ma osób poszkodowanych, a z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Zakaz odwiedzin na 2 oddziałach szpitala w Kaliszu. To w związku z zakażeniami koronawirusem. Fakty w tej sprawie ustalał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie dokładnie obowiązują ograniczenia?
Na oddziale rehabilitacji neurologicznej, gdzie zakażenie koronawirusem stwierdzono u 6 pacjentów, oraz na oddziale udarowym. Tam zakażone zostały 3 osoby. Zakaz obowiązuje do odwołania z wyłączeniem sytuacji szczególnych. Władze szpitala przekazują, że jeżeli stan zdrowia pacjenta będzie bardzo zły, to członkowie rodziny będą mogli się z krewnym pożegnać, wchodząc do niego pojedynczo.
To także są fakty.
A to jest ostatni dzwonek, żeby sprawdzić stan roweru po zimie. Za podstawowy przegląd jednośladu zapłacimy około 150 zł, a generalny serwis to blisko 400 zł. Eksperci przekonują, że te pieniądze to dobra inwestycja w nasze bezpieczeństwo.
Co musi zawierać taki kompleksowy przegląd roweru przed rozpoczęciem sezonu?
Przede wszystkim zwracamy uwagę na elementy, które decydują o naszym bezpieczeństwie, czyli regulujemy hamulce. Jeżeli hamulce są hydrauliczne, no to ilość płynu hamulcowego, który pozostał po jesieni, być może trzeba go uzupełnić, być może trzeba odpowietrzyć hamulce, a być może należy taki płyn wymienić. Dodatkowo oczywiście zajmujemy się kwestiami napędu, sprawdzamy w jakim stanie jest łańcuch i elementy, które wymagają wymiany kaseta, czy okładziny hamulcowe, które również zużywają.
Mówił kierownik salonu i serwisu rowerowego w Łodzi Marcin Jacak. Rozmawiała z nim reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A teraz w Faktach rozmowa. Czy Mateusz Morawiecki może zastąpić Karola Nawrockiego? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, byłym szefem rządu.
Gdyby otrzymał pan propozycję zastąpienia Karola Nawrockiego na ostatniej prostej, zdecydowałby się pan podjąć wyzwanie?
Nie, ponieważ Karol Nawrocki jest kandydatem, którego poparliśmy w sposób nieodwoływalny, bardzo zasadniczy i wierzymy w jego zwycięstwo. Będziemy walczyć niezależnie od tego, czy będzie plus 2%, minus 2%, idziemy do przodu.
A jak będzie mijanka? Sławomir Mentzen wyprzedzi?
Po pierwsze, nie wierzymy za bardzo we wszystkie sondaże, które są produkowane, bo wiemy, że za nimi kryje się realna polityka i doskonale wiemy, że nasi konkurenci polityczni potrafią, jak to się mówi,
panie
pompować sondaże.
Ja rozmawiałem także z państwa konkurentami politycznymi i oni na samą myśl, że będą konkurować ze Sławomirem Mentzenem, a nie z Karolem Nawrockim, się trzęsą, bo PiS znają, a Konfederacja jest nieprzewidywalna.
I szanuję wszystkich naszych konkurentów politycznych, politycznych, a w szczególności tych, których możemy określić mianem patriotycznych, prawda, czy konserwatywnych, prawicowych, ale zostawiamy te dywagacje na boku. Karol jest i będzie do końca naszym kandydatem.
I nic tego nie zmieni.
Nic tego nie
I
zmieni.
I pan tego też nie zmieni.
I ja tego w szczególności nie zmienię, będę walczył do końca o jego zwycięstwo.
To może wolałby pan zostać prezesem nowym PiSu?
Na pewno chciałbym kiedyś jeszcze objąć tak zaszczytną funkcję, jaką pełniłem, bo to wielka godność i honor, który mnie spotkał, największy w moim życiu, muszę powiedzieć, czyli zaszczyt bycia premierem, ale to oczywiście zależy od woli wyborców.
Natomiast prezesem partii by pan nie chciał.
Prezes jest dzisiaj w bardzo dobrej formie. Powiedział, że będzie kontynuował swoją misję i on jest gwarantem.
Prezes jest tylko jeden.
I gwarantem tego, że nasz obóz jest rzeczywiście całościowy, wielki, reganowski.
No to wow, a nie trumpowski?
Reganowski przede wszystkim, bo to z nim się wiąże ta fraza Partia Republikańska Wielkiego Namiotu. My jesteśmy, panie redaktorze, szanowni państwo, Partią Republikańską Wielkiego Namiotu.
A Trump, partia Trumpa Republikańska to nie jest Wielki
partia
Namiot?
Partia Trumpa jest oczywiście też Partią Wielkiego Namiotu, ale ja się powołuję na tego, który
tak
jest... na tego, który tę frazę wymyślił i który rzeczywiście kontynuował walkę w duchu Wielkiego
pytania
Namiotu.
Pytanie o Trumpa, ono także padło w faktach, więc nie mogę się o to nie zapytać. Pamięta pan, kto to powiedział? To wzór dla każdego politycznego przywódcy. Możemy się od niego uczyć, czym tak naprawdę to prawdziwe przywództwo jest.
Nie.
To pan powiedział, a wie pan o kim?
Nie.
O Wołodymirze Zełańskim. Podtrzymuje pan tę opinię?
Podtrzymuję tę opinię co do niego jako człowieka, który walczył w pierwszych miesiącach, pierwszych latach o suwerenność Ukrainy.
A teraz nie walczy?
Sekundkę. Walczył o tę suwerenność w sposób naprawdę bardzo dzielny, mając tylko dwóch, trzech sojuszników. Na pierwszy ogień poszły Stany Zjednoczone i Polska. Wielka Brytania, potem dołączyli inni. Natomiast Europa, która dzisiaj wypisuje różne emotikony i słowa poparcia, nie popierała Zełańskiego.
Do Europy za chwilę przejdziemy, ale ja się chcę zapytać, teraz Wołodymyr Zełański
teraz cały czas Wołodymyr Zełański walczy, ale po drodze popełnił gigantyczne błędy. Po prostu zaatakował Polskę, postawił na niewłaściwego zawodnika
i tutaj głupkiem, w Europie... zgodziłby się
proszę?
Pan... Jest głupkiem, zgodziłby
nie,
się
nie,
pan
nie użyłbym takiego słowa absolutnie, to nie jest moja poetyka, ja takich słów nie używam. Również w odniesieniu do ludzi, z którymi się nie zgadzam. Nie zgadzam się z polityką Zełańskiego wobec Europy, wobec Polski. Powinien wiedzieć, że jego niepodległość do dzisiaj mogła przetrwać dzięki krwi żołnierzy ukraińskich, ale od razu po przecinku trzeba dodać dzięki wsparciu Ameryki.
No tak, ale Ameryka właśnie to wsparcie wycofała.
Wycofała lub nie wycofała. No, jak pan
wycofała,
doskonale wie, rano Ameryka wycofuje poparcie, potem Zełański wraca do stołu rozmów i Amerykanie są gotowi do tych rozmów,
ale
co bardziej bardzo
nie,
wyraźnie widzimy.
To prawda, ale na razie jej nie przywróciła. To znaczy powiedziała, tak, jesteśmy gotowi
i
do rozmów.
I wie doskonale każdy, kto zajmuje się obronnością Ukrainy, linią frontu, rozciągnięciem tej linii, że mamy około, znaczy oni mają około pół roku czasu, gdzie mogą się bronić w oparciu o tę amunicję, te armatochaubice, te czołgi, te drony, które produkują w ogromnych ilościach, miliony rocznie, mogą się bronić przez najbliższe kilka miesięcy. Zełański ma czas, żeby siąść do stołu, naprawić swój błąd sprzed tygodnia
to
właściwie.
To był tylko błąd Zełańskiego. Nie było żadnego błędu Donalda Trumpa ani J.D. Vance'a?
Ja widziałem
Oni
tam,
go nie zaatakowali?
Ja widziałem tam przede wszystkim błąd po stronie Zełańskiego, ponieważ jeżeli ktoś całkowicie zależy od swojego partnera, to musi znać tego partnera priorytety.
No przepraszam bardzo,
ale polityka międzynarodowa jest szczególnie brutalna. Jest rodzajem dżungli i jeżeli w tej dżungli nie umiemy się poruszać, to z prawej strony zaatakuje nas kobra, a z drugiej tygrys, z którym poprzednio akurat byliśmy zaprzyjaźnieni.
Z drugiej
prawda?
Strony, czy Donald Trump nie bullyingował, po prostu nie stosował przemocy?
Ja zauważyłem gwałtowną reakcję Donalda Trumpa na ten niewłaściwy język po stronie Zełańskiego, niewłaściwy body language również po stronie Zełańskiego i pozostając w mojej tej samej poetyce z dżungli i używając tego samego zwierzęcia, no nie ciągnie się tygrysa raczej za wąsy, tak bym powiedział, bo jest to bardzo niebezpieczne. Jeżeli mamy sojusznika, dzięki któremu przetrwaliśmy w ogóle, trzeba tego sojusznika szanować.
Ale
Zełański nie uszanował.
Ale sojusznik mówi językiem Władimira Putina.
No i nie mówiąc jeszcze o tym, że nie wiem, czy pan wie, jaka była rola prezydenta Zełenskiego w atakowaniu Trumpa podczas kampanii, kiedy wspierał Kamalę Harris.
Mówi językiem Donalda Trumpa.
Nie, nie, wspierał Kamalę Harris. Wspierał, gdzie 4-5 lat wcześniej, w 19 roku, odmówił, Joe Bidena, Huntera Bidena.
Odmówił pewnych rzeczy. To nie znaczy, że go wspierał. No,
w rozumieniu obozu republikańskiego odmówił realizacji tego, o co
odmówił postulatów Donalda Trumpa. No ale to jakby to nie jest jeszcze żaden zarzut.
No chwileczkę, ale jak pojechał do Pensylwanii, ja również byłem w Pensylwanii i nie ukrywam, że z Polonią amerykańską starałem się w taki sposób rozmawiać, żeby głosowała na kandydata republikańskiego i cieszę się, że jakąś malutką cegiełkę do tego wówczas przyłożyłem, a Zełenski zrobił dokładnie coś odwrotnego.
Ale panie premierze, tylko że gdyby było odwrotnie, gdyby wygrała Kamala Harris, to wtedy to pan mógłby powiedzieć, że popełniłem błąd. No on być może kogoś poparł, chociaż spotykał się także z obozem republikańskim, więc być może popełnił błąd, ale to nie jest powód, żeby go z buta potraktować.
Administracja amerykańska Joe Bidena i Kamali Harris zrobiła coś, co jest atakiem na demokrację. Poprzez USAID, poprzez NED, czyli dwie potężne organizacje amerykańskie, pompowali pieniądze w lewackie, nie tylko lewicowe,
ale
i liberalne,
ale lewackie, pieniądze w pomoc,
w lewackie
Etiopii,
organizacje. Ale chwileczkę, nas interesuje Polska chyba, a nie Etiopia tutaj w tym programie.
Ale tam wstrzymano wszystko. Wstrzymano także pomoc dla głodującej Afryki.
Ale mówimy o tym, że to Biden z Kamalą Harris zniszczyli w ten sposób polską demokrację, że pompowali lewackie demokracje.
Dlatego przegraliście wybory.
Na pewno była to jedna z przyczyn. Jedna z przyczyn, być może jedna z ważnych przyczyn, tego nie wiem dokładnie, bo nie wiem, jaki był jej zasięg, zakres, ale już widzę corosnące oburzenie po stronie, zwłaszcza republikańskiej oczywiście w Stanach Zjednoczonych, że miliardy dolarów szły na pompowanie tylko lewicowej strony, czyli Platformy Obywatelskiej.
A ja słyszę republikanów,
lewicy
mówią,
i Polski 2050.
To średnio opłaca, bo na przykład rolnicy, którzy produkowali rzeczy na potrzeby Afryki, nie dostaną pieniędzy. Stracili te pieniądze, bo cofnięto te zgody.
Zawsze jak kilkadziesiąt miliardów dolarów jest wydawane w jakimś czasie, to ktoś również w kraju, który wysyła te pieniądze, korzysta na tym. To mnie nie dziwi. Ale proszę nie przykrywać, panie redaktorze, szanowni państwo, tego, co jest naprawdę oburzające w wielu krajach
Ale
Europy.
Ale nie jest oburzające, że przestajemy finansować Afrykę?
W wielu krajach Europy. Mnie Afryka bardzo interesuje, ale naprawdę dużo mniej niż Polska, dużo mniej niż Europa.
A nie przeszkadza
Muszę
panu,
dokończyć tylko
Elon
zdanie. Jest skrajnie oburzające to, że poprzez pieniądze amerykańskie wspierano lewacką, lewicową narrację tutaj w Polsce, której jestem mocno przeciwny.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu były premier Mateusz Morawiecki. Całego wywiadu możecie posłuchać w internecie. Mamy go na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.